Wracamy do rozmowy. Przypomnę, dzisiaj w programie Jak Fajnie Być Blisko Boga naszym gościem w Radiu Profeta.pl jest ojciec Michał Haberek. Ojciec Michał jest dominikaninem. Raz jeszcze pozwolę sobie przypomnieć biogram ojca, bo jest imponujący. Doktor teologii fundamentalnej i autor wielu książek, tych, które dotyczą właśnie tematu poruszanego przez nas dzisiaj na temat ewolucji. Kościół a ewolucja, stworzenie czy ewolucja, dylemat katolika. I jest także tłumaczem książki, która leży przede mną, Zbadaj ewolucję, argumenty za i przeciwko neodarwinizmowi. Wydawnictwo Fronda wydało tą pozycję. Proszę ojca, przed chwilą próbowaliśmy w naszej rozmowie, tylko wykazaliśmy wiele dziur, luk, nieprecyzyjnych momentów w teorii Darwina. A tymczasem ta teoria jest, można odnieść takie wrażenie, jedyną, która tak naprawdę jest w jakiś sposób upowszechniana, popularyzowana jako odpowiedź na to, w jaki sposób powstało życie i jak się rozwijało na Ziemi. Mimo tych wszystkich nieścisłości, o których mówiliśmy przed chwilą, w dalszym ciągu te pewne elementy są publikowane w podręcznikach od biologii w szkole podstawowej czy w szkole średniej. Czym jest tak naprawdę ta teoria według ojca? Czy to jest właśnie teoria naukowa? Czy to jest ideologia? Czy to jest przypuszczenie tylko? Jakby ojciec klasyfikował?
To znaczy, ja myślę, że tam są różne warstwy. To jest taki paradygmat, światopogląd. Tam jest bardzo dużo. Ja jestem teologiem i kwestią ewolucji zajmuję się z punktu widzenia teologii i filozofii przede wszystkim i widzę, że jest taka koncepcja teologiczna, teistycznego ewolucjonizmu, czyli próba włączenia darwinizmu w teologię katolicką i takie mówienie, że Bóg posłużył się ewolucją jako przyczyną wtórną. Czyli w teologii chrześcijańskiej wyróżniamy coś takiego jak przyczynowość główna, Bóg działający coś bezpośrednio, no albo przyczynowość wtórna, to jest kiedy Pan Bóg posługuje się czymś, żeby coś zrobić. Na przykład tak jak w historii zbawienia posłużył się prorokami, patriarchami, w końcu Maryją, żeby przeprowadzić jakby swój plan zbawienia. Podobnie Bóg mógłby stworzyć coś swoim bezpośrednim działaniem, no albo posłużyć się mechanizmem naturalnym, jakim jest ewolucja. Więc taka idea, że Bóg posłużył się ewolucją jako przyczyną wtórną stworzenia jest dzisiaj bardzo popularna. Natomiast ta idea nie ma za bardzo umocowania w tradycji, w Piśmie Świętym przede wszystkim, w tradycji Kościoła, Piśmie Świętym interpretowanym zgodnie z tradycją Kościoła, zatem ja uważam, że nie jest to dobre wyjaśnienie. Ale wróćmy do pytania, bo pytał pan o to,
czym jest.
Biologowie sami się na ten temat, wszyscy są przekonani o ewolucji, ale zbierają się, czy to jest fakt, czy to jest teoria, czy to jest paradygmat, jeden z
takich... Światopogląd.
Światopogląd. Moim zdaniem, jeżeli byśmy tak odcięli wszystko i doszli jakby do źródła, tak, gdzie ja doszedłem, to jest światopogląd. A dlaczego jest tak kontrowersyjny? Dlaczego jest tak pilnowany mocno? No bo w końcu można by zapytać, no... Dlaczego się zakazuje na przykład nauczania innych, albo nie prezentuje się innych poglądów na to? Dlaczego stawka jest taka wysoka, prawda? Bo wydaje się, że ewolucja elektryzuje ludzi i sprawia, że ludzie są w stanie bardzo żywiołowo dyskutować i to nawet widać bardziej właśnie na Zachodzie czy w Stanach Zjednoczonych, może niż w Polsce, ale jednak jest to temat kontrowersyjny, pobudzający dużo emocji. Dlaczego? Dlaczego stawka jest taka wysoka? Ja myślę, że po prostu dlatego, że jaki masz stosunek do teorii ewolucji, określa cały szereg innych elementów twojego światopoglądu. Określa bardzo wiele odpowiedzi w innych dziedzinach, zwłaszcza w dziedzinach moralności, ale także na przykład, w jaki sposób rozumiesz Pismo Święte? Czy Pismo Święte jest autorytatywnym słowem Boga, czy jest może jakimś właśnie taką poezją religijną, którą gdzieś tam jakiś autor natchniony pozbierał gdzieś tam z mitów babilońskich, posklejał to tak sobie i to tak przekazał nam, żebyśmy tylko się dowiedzieli, jak Pan Bóg jest piękny i dobry, ale nie przekazuje nam żadnej historii, prawda, powstania świata, nie kształtuje naszego światopoglądu. Druga kwestia, jaka jest twoja filozofia? Czy jesteś zwolennikiem właśnie, powiedzmy, pewnej stałości form i prawdy obiektywnej, czy raczej wszystko jest takie płynne właśnie, zmienia się, ewoluuje, prawda? Jest zależne od kontekstu, od okoliczności. Nie ma form, nie ma substancji, są tylko atomy, nominalizm. Istnieją tylko zbiorowości cząsteczek, a nie jakieś jakości, a nie jakieś natury, prawda? Dalej to określa twoje poglądy na przykład w kwestii w stosunku do życia ludzkiego, no bo jeżeli prawda, ewolucja ma zachowywać to, co jest lepiej dostosowane, to dlaczego człowiek, którego ewolucja wyposażyła w rozum, nie miałby sam zastosować narzędzi ewolucyjnych do polepszenia ludzkości poprzez eliminację tych ludzi mniej dostosowanych, eugenika, prawda? Że myślenie ewolucyjne sprzyja aborcji, eugenice. Zresztą to można udowodnić bardzo łatwo historycznie i poprzez przeróżne teksty współczesnych biologów, filozofów i tak dalej.
Ale wracając jeszcze do tego Heckla, to może być taki, ten jego schemat, który już powiedzieliśmy, jest nieprawdziwy, uproszczony. Schemat różnego rodzaju zarodków, różnych zwierząt, ryba, żółw, kura, świnia, królik, człowiek. W ten sposób, jeżeli weźmiemy faktycznie, że to wszystko jest do siebie podobne, to jaką wartością jest życie ludzkie wtedy?
No tak, to nawet...
Już na tym prenatalnym poziomie.
No tak, ale tu można nawet pójść dalej. Dlaczego na przykład, jeżeli wszystkie stworzenia pochodzą od jednego przodka na zasadzie naturalnego zrodzenia, czyli takiego, jak występuje między kotem a jego potomstwem i człowiekiem a jego potomstwem, czyli gdybyśmy się cofali, to byśmy znaleźli tą nić genetyczną, ten łączność genetyczną, łączność fizycznego zrodzenia między mną a oczywiście każdym człowiekiem, ale także między każdą małpą, każdym prosiakiem, każdym kurczakiem i tak dalej, i tak dalej. Zatem my wszyscy bylibyśmy wtedy tak naprawdę co? Jedną rodziną. No i teraz jest pytanie etyczne. Na przykład dlaczego mielibyśmy karać zupełnie inaczej kogoś, kto zabił drugiego człowieka, a kogoś, kto zabił pająka na przykład. Przecież wszyscy jesteśmy de facto kuzynami. No co prawda pająk jest dalszym kuzynem, ale człowiek jest bliższym kuzynem, no ale jednak jest ta łączność zrodzenia, prawda? Więc to jest rodzina. I teraz może takie pytanie się wydawać absurdalne, ale proszę zauważyć, co się dzieje w kulturze masowej. No, radykalny ruch praw zwierząt, który domaga się praw zwierząt na poziomie człowieka albo nawet powyżej poziomu ludzkiego. Z drugiej strony, no, radykalna negacja praw człowieka, to znaczy eugenika. No, w tej chwili akurat temat in vitro, w którym również jest ta idea, że jedne zarodki nam lepiej pasują, a inne mniej, a zatem te mniej pasujące nam należy, czy można unicestwić. I tu nie ma problemu moralnego. Właśnie wybór, dobór naturalny, dobór skierowany w tym przypadku. Ten absurdalne myślenie jednak nie jest takie, znaczy logika ewolucyjna idzie bardzo daleko, rzeczywiście wprowadza takie różne trendy. Inna kwestia, również dzisiaj modna, pytanie o tożsamość płciową człowieka. Właśnie Sejm przegłosował tą ustawę, że można właściwie płeć zmienić poprzez złożenie jakiegoś tam pisemka, to jest to dosyć proste. I teraz zauważmy, jeżeli wierzymy w ewolucję, no to również płeć ludzka jest efektem ewolucji, a więc jest czymś zmiennym, płynnym. Dzisiaj jest tak, jutro może być inaczej. Skoro człowiek ma rozum, dlaczego nie miałby kierować ewolucją? Dlaczego nie miałby wziąć spraw w swoje ręce i pomóc naturalnej selekcji poprzez selekcję sterowaną? To jest myślenie ewolucyjne. Natomiast jeżeli wierzymy, że człowiek od początku został stworzony jako kobieta i mężczyzna, czyli dwie formy w pełni ludzkie od początku, to to płeć jest czymś nadanym przez Boga. A zatem moja tożsamość płciowa, to, że jestem mężczyzną, nie jest czymś nabytym, tylko jest czymś naturalnym dla mnie. W dodatku to jest dobre, że ja jestem mężczyzną, a kobieta jest kobietą. Jestem sobą dzięki temu. Czyli moja tożsamość płciowa nabiera większej wartości i jest lepiej uzasadniona, kiedy wierzymy w stworzenie człowieka. Natomiast kiedy wierzymy w ewolucję, no to gubią nam się te rzeczy. To znaczy, no to możemy to modyfikować, bo to jest w naturze modyfikowalne. A zatem dlaczego nie mielibyśmy my tego modyfikować?
Więc tutaj tak naprawdę chodzi o dużo wyższą stawkę niż tylko odpowiedź na pytanie, jak powstało życie i w jaki sposób rozwija się życie na Ziemi.
Dokładnie. I dlatego właśnie ewolucja, mimo że pozornie nie ma jakby związku z tymi aktualnymi pytaniami, wydaje się takim abstrakcyjnym tematem, jednak jest tematem, który bardzo elektryzuje ludzi, bo tutaj uważam osobiście jest źródło wielu nieporozumień współczesnej kultury i wielu niezrozumienia człowieka w ogóle. Z drugiej strony, jeżeli byśmy chcieli przedstawić jakby, jak to kiedyś było. Zauważmy, kultura pogańska, w którą weszło chrześcijaństwo 2000 lat temu, była kulturą, gdzie nie było równości ludzi, gdzie niewolnik stał poniżej zwierzęcia. Niewolnik był narzędziem pana, jak mówił Arystoteles przecież. Czyli jeżeli niewolnik spełniał mniej pracy, spełniał mniejszą rolę w gospodarstwie niż na przykład krowa czy koń, to niewolnik stał poniżej krowy czy konia. W tej kulturze homoseksualizm był powszechny. W kulturze antycznej Grecji wiemy, że homoseksualizm, jakieś wynaturzenie było czymś dosyć powszechnym, akceptowalnym.
Pedofilia także.
Pedofilia oczywiście też, czy pederastia. Zatem i szacunek dla życia ludzkiego był znikomy. Król mógł po prostu ściąć komuś głowę przez kaprys, prawda? I nie tylko król, zresztą pan swojemu słudze i tak dalej. Teraz chrześcijaństwo wchodzi, powoli przemienia tą kulturę. Przemienia ją pod wpływem Pisma Świętego, Biblii i wiary w stworzenie. I tutaj pojawiają się te paradygmaty właśnie chrześcijańskie, takie jak, że Bóg stworzył świat z niczego i stworzył różne formy życia takimi, jakimi one są i one są dobre, ponieważ zostały stworzone przez Boga i później, kiedy chrześcijaństwo jakby zaczyna przegrywać z kulturą masową, znowu gdzieś w XIX wieku następuje sekularyzacja społeczeństw i generalnie porzucenie czy odejście od wiary chrześcijańskiej, zobaczmy, co się dzieje. Pojawia się teoria Darwina, która staje się mitem fundacyjnym cywilizacji postchrześcijańskiej, czy neopogańskiej. Czyli tak jak cywilizacja chrześcijańska została ufundowana na Piśmie Świętym i na Księdze Rodzaju, tak cywilizacja postchrześcijańska, albo można by powiedzieć neopogańska, jest ufundowana na takiej teorii Darwina, który się domniemuje wyjaśnił początki. Każda cywilizacja musi mieć swój mit fundacyjny. Mity starożytne też były jakąś próbą odpowiedzenia na te ważne pytania. Skąd się wziął człowiek? Skąd się wziął świat? Kim są bogowie? I tak dalej. I teraz cywilizacja postchrześcijańska. Mitem fundacyjnym jest teoria Darwina i ona sobie tak też trochę ewoluuje, ma teorię, ma powiedzmy neodarwinistyczną wersję, ale istota jest ta sama. Wszystko na zasadzie naturalnych przemian pochodzi od jednego przodka. I dlatego można by powiedzieć, że teoria Darwina jest współczesną mitologią, czy mitem fundacyjnym neopogańskiej cywilizacji, w której żyjemy. I dlatego ona też jest bardzo silna, czy w pewnym sensie nieobalalna. Ta teoria jest sformułowana językiem współczesnej nauki. To znaczy jest to mit opowiedziany językiem nauki. Ale to też się zgadza z tym, co było w antyku. W antyku ludzie opowiadali mity takim językiem, który był akurat komunikatywny w ich czasach, który był przekonujący w ich czasach. To był język mitów. A dzisiaj tym językiem, który przemawia do nas, jest język nauki, pojęć naukowych. I dlatego współczesna mitologia i mit fundacyjny jest sformułowany językiem nauki, ponieważ to jest nauk empirycznych, mam na myśli, ponieważ to jest język, który trafia do ludzi. Ponieważ jeżeli powiemy, że naukowiec coś powiedział, to ma autorytet.
No to jest wiarygodne wtedy.
To jest wiarygodne, bo to zostało udowodnione, prawda? I tak się...
To krótka przerwa teraz i wracamy do Państwa dosłownie za chwilę.